Wiecie już, na czym polega praca zdalna, czym różni się od pracy online i dlaczego praca zdalna jest nie zawsze online. Ustaliliśmy długą listę pytań, jaką musicie sami sobie zadać, aby wiedzieć, czy chcecie, czy musicie pracować zdalnie. I w związku z tym, jak powinniście podchodzić do jednego i do drugiego trybu. A teraz czas na przygotowanie sprzętowe do pracy zdalnej. Bowiem sprzęt źle przygotowany, źle skonfigurowany, nienaładowany potrafi naprawdę zawalić nawet najlepszy plan na pracę i zepsuć też postrzeganie tego, jak pracujemy u wszystkich, którzy z nami mają kontakt. Nie bagatelizujmy tego, ale jednocześnie nie zaczynajmy przygotowania do pracy zdalnej od tego, żeby nakupić masę najlepszego, najnowocześniejszego sprzętu, zanim nie wiemy, czego potrzebujemy. Bowiem często okazuje się, że wystarczy nam mniej, niż nam się wydaje. Tu znowu moje ulubione hasło less is more, mniej znaczy więcej. Sprawdza się również w przypadku sprzętu, jeżeli oczywiście nie wykonujecie jakiejś bardzo zaawansowanej pracy. Ale najczęściej to z tym sprzętem jest tak jak ze smartfonami. Ludzie nie wykorzystują 90% możliwości smartfonów. To jest zawsze zabawne, jak kolejne modele reklamowane są tym właśnie, jakie mają procesory, ile mają możliwości, rozdzielczości, ekranu i tak dalej. A na końcu większość użytkowników, na przykład iPhone'ów kupowanych w dużej mierze głównie dla lansu, korzysta z jednej aplikacji. Ona ma taką, pewnie też ją znacie, zieloną i czerwoną słuchawkę, czyli po prostu używają iPhone'a kosztującego na przykład 5000 jako najdroższy telefon, ewentualnie jako lusterka i przeglądarki do Facebooka, Instagrama. Wobec tego warto naprawdę się ogarnąć i najpierw sprawdzić, jakie możliwości ma sprzęt, jaki posiadamy, zanim zaczniemy. To jest trochę tak, jak wiecie, jak z wędkarzami. Pewnie każdy gdzieś znał kiedyś w życiu jakiegoś wędkarza, może ktoś z was takim był, który postanowił, że zacznie łowić ryby i oczywiście zwykle zaczyna się to od wielkich zakupów w sklepie wędkarskim. To w każdej komedii pojawia się koleś najczęściej, który wychodzi ze sklepu w mundurze jak moro, w specjalnej czapce wędkarskiej, w całym oprzyrządowaniu, milionie jakichś spławików, wędek i tak dalej. A na końcu gość, który wycina kij i do niego przytwierdza żyłkę, wyciąga rybę, gdy tamtemu osprzętowionemu nic się nie udaje. I trochę tak jest ze sprzętem do pracy zdalnej, do komunikacji, ale oczywiście z zastrzeżeniem, że jeżeli wykonujecie coś, do czego jest potrzebne największe, najlepsze, najszybsze oprogramowanie, procesory, ekrany najwyższej rozdzielczości i tak dalej, no to tutaj trzeba szukać tego, co najlepsze. To jest trochę tak jak z metodą, według jakiej powinno się wybierać wielkość telefonu, nie telefonu, tylko telewizora do domu. Jest dużo różnych wzorów, krąży po internecie na temat odległości od ekranu w przeliczeniu na wielkość ekranu. Ja znam najlepszy wzór. Polega on na tym, abyście zmierzyli odległość dokładną od kanapy czy fotela, ulubionego miejsca do oglądania, do tego miejsca, gdzie chcecie zawiesić telewizor, a potem poszli do sklepu i kupili największy, na jaki was stać. I tak też trzeba podchodzić do sprzętu wtedy, kiedy rzeczywiście jest wam potrzebny maksymalnej jakości. Ale zacznijmy od podstaw. Internet, internet i jeszcze raz internet. Musicie mieć najszybsze możliwe łącze wszędzie, w miejscach, gdzie macie przebywać stacjonarnie oraz poza nimi. Słabe łącze internetowe uniemożliwia pracę zdalną lub jest źródłem frustracji i znacznie pogarsza relacje z pracodawcami, współpracownikami czy partnerami. Sprawdźcie prędkość swojego internetu, używając na przykład speedtest.pl. Znajdziecie zarówno w postaci testu w przeglądarce na stronie lub specjalnej aplikacji. Ustawcie router w najlepszym miejscu. Jeżeli posługujecie się siecią Wi-Fi w domu, to warto ustawić go w najlepszym miejscu, bo zwykle doświadczenie jest takie, że stoi w najgorszym. Bardzo często z powodów porządkowych, czy dbania o to, jak w domu coś wygląda, czy gdzie pasuje, router wciska się gdzieś w jakieś szafki telewizyjne, ukrywa się go, no bo on najczęściej nie jest zbyt ładnym urządzeniem. Tymczasem on powinien być w takim miejscu, z którego ma najlepszy dostęp do rozchodzenia się tych fal Wi-Fi. Ustawiajcie go w różnym miejscu, przeprowadzajcie wtedy speed test. Poczytajcie też o tym, poradnik macie w opisie do tego odcinka, jak i gdzie ustawić router, jaki router wybrać, jak ważne jest ustawienie anteny. To wszystko ma wielkie znaczenie i warto się przygotować do tego na początku, bowiem gdy nadchodzi taki moment, on może się zdarzyć raz, może się zdarzać często, zależy od charakteru waszej pracy, ale prędzej czy później nadchodzi ten czas, kiedy przeklina się złą jakość internetu, a on jest potrzebny w najbardziej nieoczekiwanym momencie przychodzi to, że nie działa. Kiedy przeprowadzacie na przykład najważniejszą zawodową rozmowę w życiu, albo kiedy jesteście najlepiej przygotowani z całego zespołu do wideokonferencji, ale z powodu słabo działającego internetu nie jesteście w stanie tego przekazać i cała praca idzie na marne. Dlatego naprawdę warto o to zadbać. Warto wszystko posprawdzać. Sprawdzić też trzeba, jakiego internetu potrzebujecie. Jaki działa najlepiej w tych miejscach, w których jesteście. Zacząć trzeba od sprawdzenia, czy jest możliwość światłowodu w miejscu zamieszkania. Jeżeli tak, takie łącze będzie zawsze najlepsze. Jeżeli nie macie możliwości ani światłowodu, ani żadnego internetu stacjonarnego na kablu tak zwanym, no to wtedy czas przyjrzeć się ofertom internetu mobilnego, ale tu trzeba podchodzić do tego bardzo ostrożnie, robiąc też testy prędkości internetu z waszego smartfona, pożyczonego routera z internetem mobilnym, bo można się bardzo rozczarować. Nie wierzcie w żadne oferowane przez operatorów i obiecywane prędkości, ponieważ nawet jeżeli w momencie, kiedy będziecie przeprowadzać test, ten internet mobilny będzie działał u was prawidłowo, to wystarczy, że wprowadzi się kilka osób w okolicy korzystających z tej samej sieci i po prostu prędkość internetu spadnie, bowiem on jest rozprowadzany tak jak sieć komórkowa przez stacje bazowe, które mają ograniczoną pojemność ludzi, których mogą obsłużyć w jednym momencie. Na pewno znacie z autopsji ten moment, gdzie przebywaliście na jakichś masowych imprezach, meczach piłkarskich, koncertach i innych i ciężko było się dodzwonić, połączyć. No bo właśnie za wiele osób było w jednym momencie w zasięgu stacji bazowej, która nie jest na taką ilość osób przygotowaną. Internet mobilny to nadal w Polsce, dopóki nie wejdzie 5G, jest bardzo wadliwe rozwiązanie, bardzo niepewne i nigdy nie będziecie mieć 100% pewności i komfortu i spodziewanej prędkości. Zresztą w Polsce nie jest za różowo również z tym internetem stacjonarnym, a nawet światłowodowym. Operatorzy obiecują bardzo duże prędkości, a różnie z tym bywa. Ja sam toczyłem bardzo długą wojnę z Neostradą, która nigdy nie dostarczała mi obiecanej prędkości. Teraz w Hiszpanii, gdzie mam światłowód, to jestem w szoku, bo prędkości dochodzą do 300 MB. Nigdy nie udało mi się osiągnąć tego w żadnej lokalizacji, w której mieszkałem. Natomiast w Polsce mieszkam w miejscu, gdzie wciąż nie może być internetu na kablu ani światłowodu i to w dużym mieście. Także to jest problem wciąż dotyczący bardzo wielu osób. Jestem zdany na internet mobilny. Trochę wam takich patentów sprzedam, jak sobie radzić wtedy, kiedy z nim nie jest najlepiej. No i oczywiście bywają pory, gdzie jest obciążenie sieci i ja nigdy nie mogę być pewnym, czy przeprowadzę jakieś połączenie wymagające szybkiego internetu, czy moje dzieciaki nie oszaleją przy tym, jak będzie się zawieszał Netflix z bajkami albo inne rozwiązania. No tutaj jedyną metodą, jeżeli macie taki internet mobilny bez ograniczeń prędkości, żeby wszystko, z czego chcecie skorzystać, ściągać na offline i oglądać już bez użycia internetu, bez obciążania go, bo jeżeli w jednym momencie wasze dzieci będą chciały pooglądać bajki z YouTube czy Netflixa, a wy w tym samym czasie będziecie potrzebować internetu do spraw zawodowych, to to się nie uda. Ale bardzo ważne jest, jeśli w ogóle z mobilnego internetu musicie korzystać w szerokim zakresie zawodowym, to żeby mieć go bez ograniczeń prędkości i pakietów danych. Ciężko jest znaleźć takie oferty. Ja trzymam na przykład jeden abonament w T-Mobile tylko dlatego, że kiedyś załapałem się na jakąś promocję bez ograniczeń danych, prawdziwe bez ograniczeń, i rzeczywiście to działa, a wiem, że później już było ciężko takie oferty i robi się tak zwany lejek, że niby jest bez ograniczeń, ale powyżej jakiejś ilości ściągniętych danych internet zaczyna zwalniać. Musicie wiedzieć, że każdy operator robi to samo. Jeżeli jest limit, to kombinują tak, by ten limit został najszybciej zjedzony. Dlatego powinniście przekonać pracodawcę czy współpartnerów do tego, aby to oni opłacili wam internet bez ograniczeń prędkości i bez ograniczeń danych w przypadku mobilnego, bo to jest w ich interesie. Lepsza komunikacja z wami jest naprawdę w ich interesie i tego powinniście się nauczyć w ramach rozmów z pracodawcami czy partnerami, żeby ich do tego przekonać. Jeśli macie wybór i możliwość miejsca zamieszkania i jesteście na takim etapie, że dopasowujecie miejsce zamieszkania do pracy zdalnej, bo na tym przecież polega uroda tego trybu pracy, że możecie mieszkać gdziekolwiek, pracując dla jakiegokolwiek miejsca. Wiele osób zmienia teraz miejsca zamieszkania, wynosi się poza miasto, szczególnie po roku pandemii stało się, ciężko powiedzieć, żeby modne, bo to jest wymuszone szukaniem spokoju, brakiem lęków, miejsc dalekich od zagrożeń, ale trendem jest wyprowadzanie się poza centra miast, wyprowadzanie się do małych miejscowości, pod tak zwany las, kiedy wszyscy poczuli, jak to może być, kiedy są zakazane spacery, to ci, którzy mieszkali pod lasem, byli wygranymi, no i marzenie wielu osób jest takie, ludzie zaczęli się rozbudowywać na działkach. Nagle działki tak wyśmiewane, wcześniej działkowiec to brzmiało tak dosyć pejoratywnie, dotyczyło starszych ludzi, którzy coś sobie grzebią w ziemi. Nagle działki poszły w górę, ludzie budują sobie takie prawie domki na działkach, no po to, żeby właśnie uciekać od zatłoczonych miejsc i mieć swoje strefy komfortu. Jeżeli wy będziecie zmieniać miejsce zamieszkania z myślą o tym, żeby pracować zdalnie, czy też macie w planie przemieszczać się po kilku miejscach, podróżować, to pamiętajcie, że zawsze podstawą jest sprawdzenie prędkości i dostępności internetu. Jeden z największych błędów przygotowania do pracy zdalnej jest to, że nie myśli się, jak silnie internet jest powiązany z możliwością jej wykonywania. I potem ktoś znajduje świetną ofertę na Airbnb na przykład wymarzonego domku czy apartamentu w Grecji, w Tajlandii, na Bali, w Hiszpanii, gdziekolwiek, płaci, jedzie, okazuje się, że na miejscu albo w ogóle nie ma zasięgu internetu, albo jest taki, że ledwo można ściągnąć pocztę i wtedy praca zdalna staje się niemożliwa. Dlatego myślcie o tym, jeżeli jesteście skazani póki co na jakieś określone miejsce zamieszkania, to sprawdźcie to wszystko, zróbcie to wszystko, o czym tutaj mówię, żeby poprawić komfort, dostępność, prędkość internetu. Czasem naprawdę wystarczy dobre ustawienie routera, zmiana routera na lepszy. Dowiecie się z opisu do tego odcinka, jak to robić. Czasem jest potrzebna zmiana operatora, a czasem podzielenie tego internetu, żeby maksymalnie wykorzystywać prędkości i dostępność danych tego internetu na kablu, ale mieć też internet mobilny, żeby działać na kilku abonamentach i nie obciążać jedynego. Ale to wszystko oczywiście dla tych, którzy potrzebują dużych prędkości, którzy pobierają, ściągają duże pliki do pracy, ale trzeba pamiętać, że w czasach, kiedy coraz częściej jesteśmy w kryzysowym home office, kiedy coraz częściej dzieciaki mają naukę zdalną i kiedy rozrywka przenosi się cała do streamingu, no to to wszystko jest podzielone. To nie jest worek bez dna, ta prędkość internetowa i łącze w waszym domu. To znaczy, jeżeli wszyscy w tym samym momencie zaczniecie grać w gry online, oglądać filmy w najwyższej jakości, prowadzić wideokonferencje, no to tylko najlepsze światłowodowe łącza to wytrzymają. Dlatego jeżeli rzeczywiście macie dużo pracy online też, to czasem warto mieć dwa łącza internetowe, na przykład jedno mobilne, jedno stacjonarne, i też myśleć o tym, żeby wszystko, co można załadować wcześniej na offline, jak filmy na przykład, które dzieci mają obejrzeć, seriale dla siebie, to żeby to ściągać i nie obciążać internetu oglądaniem na żywo. Korzystajcie z porównywarek ofert internetu domowego i mobilnego. Odsyłam Was w opisie do tego odcinka do takich porównywarek. Warto do nich zaglądać stale. Te oferty się zmieniają. Porównywarki aktualizują wszystko na bieżąco. I tylko pamiętajcie, że nie liczy się tylko cena, ale liczy się to, czy dany operator, w przypadku internetu mobilnego szczególnie, dowozi rzeczywiście duże prędkości tam, gdzie wy ich potrzebujecie. Jak już mamy ogarnięty internet, to należy zacząć sprawdzać, jakim sprzętem dysponujecie. Już trochę o tym mówiłem na wstępie. Jakie są jego możliwości, bo zanim zdecydujecie się kupować coś nowego, trzeba dokładnie wiedzieć, co posiadacie. Może się okazać, że w szufladzie macie starego laptopa, który nie nadawał się do gier, ale spokojnie wystarczy do maili, edycji dokumentów, połączeń na komunikatorach i tym podobnych. Możecie też mieć, i zwykle macie, założę się, że macie, stare smartfony. Zróbcie inwentaryzację, opiszcie swoje potrzeby i sprawdźcie, czego naprawdę jeszcze potrzebujecie. Pamiętajcie, że najczęściej ludzie nie wykorzystują większości możliwości sprzętów, które mają, tylko zastępują je szybko nowymi. No, taki jest teraz trend. Ciągle chcemy mieć nowe urządzenie pod wpływem reklam i kupujemy je, nie wykorzystując nawet połowy czy mniej możliwości poprzedniego. Oczywiście oprócz przypadków, kiedy aplikacje, z których korzystacie, przestają już prawidłowo działać, działają coraz wolniej, wywalają się, albo najzwyczajniej w świecie nie możecie ich aktualizować, bo dostajecie informacje z App Store czy z Androida, szczególnie to się dzieje często w App Store, czyli mowa o iPhone'ach i iPadach, że dana aplikacja nie obsługuje aktualizacji już systemu urządzenia, które posiadacie. To jest oczywiście sztuczka i producentów sprzętu, i producentów aplikacji, żeby wymuszać na Was ciągłe zmiany. Więc bywa, że nie macie wyjścia, ale w większości przypadków wymieniacie na urządzenie na nowe, bo operator Wam proponuje w ramach umowy, bo chcecie mieć po prostu fajne nowe urządzenie. Słyszycie o bajeranckich 3-4 obiektywach do zdjęć. Warto przed zakupem się zastanowić, czy Wam to potrzebne, ale najczęściej jednak dajemy się ponieść w chwili, w związku z tym w każdym domu zalegają w szufladach jakieś smartfony, które mogą się przydać. Bo nawet jeśli potrzebujecie sprzętu do bardziej zaawansowanych prac niż edycja dokumentów, komunikacja online, to i tak warto sprawdzić wydajność i stan starego sprzętu, zanim się kupi nowy. W notatkach do tego odcinka znajdziecie programy do sprawdzania komputera czy laptopa online, do jego wydajności. Takie programy przeprowadzają diagnostykę. Nie musicie od razu iść do serwisu, które często mogą być nastawione tylko na to, żeby wyciągnąć z Was dużo kasy albo wcisnąć Wam od razu nowe urządzenie. Najpierw sprawdźcie, jaki jest stan Waszego urządzenia przy pomocy sieci, ale oczywiście pewnych programów diagnostycznych, żeby zamiast sprawdzenia, żebyście nie oddali kontroli nad swoim urządzeniem. Polecam Wam tutaj pewne miejsca w sieci, gdzie możecie sprawdzić zarówno komputer, jak i smartfon. O tym mało kto myśli, tak jak wspominałem już wcześniej, napędzany reklamą, a te miejsca w sieci, gdzie można sprawdzić wydajność swojego smartfona, dużo nam mówią. Wobec tego jak już zbierzecie cały sprzęt, fajnie się robi taką inwentaryzację, wyciągając z szuflad, nie wiem, ze strychu, skądkolwiek, te wszystkie sprzęty, które uznaliście już za niedziałające. Przeklinaliście, bo gra zawieszała się na starym laptopie. Do smartfona nie można było załadować na nowej aplikacji, albo po prostu nie chcieliście go już mieć, bo robił za słabe zdjęcia, były takie, które lepsze. Ale teraz wyciągnijcie je wszystkie, połóżcie w jakimś miejscu w domu, zobaczcie, ile ich macie, zacznijcie od naładowania i od sprawdzenia, jaki jest stan ich baterii i czy w ogóle działają. Potem od przeprowadzenia testów wydajności, potem w końcu od oczyszczenia tych urządzeń ze wszystkiego, co zbędne. Bowiem jeżeli leżały tyle czasu kurząc się w szufladach czy na strychu, no to można z dużym prawdopodobieństwem założyć, że cokolwiek tam jest, nie jest wam potrzebne, więc odczyśćcie dyski, tak żeby one miały jak najwięcej wolnej pamięci operacyjnej i tej drugiej, żeby miały jak największą wydajność. I po sprawdzeniu wydajności postanówcie, które nadają się do tego, żeby dzieciaki oglądały na nich YouTube'a czy Netflixa, czy pograły w jakieś proste gierki, nie blokując wam sprzętu, który jest potrzebny w domu do bardziej zaawansowanych prac. To samo ze smartfonami. Jeżeli chodzi o nie, sprawa jest prostsza, bo właściwie sięgając nawet parę lat wstecz, każdy ze smartfonów jest wystarczający, żeby obsługiwać to, do czego mogą być wam potrzebne w pracy zdalnej, czyli do połączeń audio, połączeń wideo, sprawdzania poczty, edycji dokumentów wtedy, kiedy nie macie możliwości zrobić tego na tablecie czy w laptopie. One mają wszystko, a od czasu, kiedy większość pracy przeniosła się do chmury i są wszystkie te aplikacje, których po kolei będę wam je tutaj polecać i uczyć, jak powinniście z nich korzystać, no to sytuacja jest o tyle fajna, że wystarczy, że na każdym z tych urządzeń, które macie w domu, zalogujecie się na to samo konto googlowskie na przykład, by edytować dokumenty, Excele, prezentacje, cokolwiek nie potrzebujecie i możecie się przerzucać z urządzenia na urządzenie i kontynuować pracę. To jest bardzo fajne. Czyli gdy na przykład przyjdzie czas, że trzeba dzieciom dać swój najlepszy komputer z pracy, to bardzo często jest najlepszy sprzęt w domu, to jest jakiś laptop mocno zaawansowany. Jeżeli firma uważa, że ktoś taki sprzęt potrzebuje, no to warto go dla spokoju dać dzieciakom, żeby mogły pograć w gry, które nie wyrabiają na ich starszych komputerach, a wy w tym czasie kupujecie sobie spokój i możecie na sprzętach, które kurzyły się w szufladzie, spokojnie kończyć pracę nad dokumentem, który zaczęliście na komputerze z pracy, bo macie to samo konto w chmurze i można się przerzucać z urządzenia na urządzenie. Dalej idziemy z zakupami i inwentaryzacjami. Bo oczywiście, wracając jeszcze do inwentaryzacji, jak z niej będzie wynikać, że czegoś wam brakuje, to powinniście to natychmiast kupić. Z tego odcinka dowiecie się, co musicie mieć, żeby dobrze pracować zdalnie. Posłuchajcie go do końca, wtedy zorientujecie się, czy czegoś wam brakuje oraz w którym momencie zaczynać się rozglądać za czymś nowym, jeśli macie sprzęt, ale wydaje się, że wymagałby nowszej wersji. To ja wam tłumaczę tu, kiedy jest ten moment, kiedy warto się dopiero zacząć za tym rozglądać. Nie za wcześnie w każdym razie. Kupcie dobre słuchawki z mikrofonem. Jeśli ich nie macie, to jest podstawa. Na kablu lub Bluetooth. Niezbędne do wszelkich połączeń audio i wideo. Jeśli macie dużo takich połączeń, to kupcie dwie pary słuchawek Bluetooth, żeby jedne zawsze były naładowane. Najczęściej przynajmniej jeden komplet słuchawek macie w zestawie z telefonem. Mówię o tych na kablu. Zależnie od tego, jaki macie model smartfona, one bywają lepsze lub gorsze. Przetestujcie rozmowy na nich i w połączeniach audio i wideo. Najpierw kontaktując się z kimś znajomym czy z rodziną, sprawdźcie, czy dobrze słychać. Sprawdźcie, czy możecie się przemieszczać po pomieszczeniu albo robić coś, czy wtedy jak kabel od słuchawek rusza się, czy nie przekłada się to na jakość połączenia. Bardzo często mamy tak rozruszane wtyki w smartfonie czy w komputerze i każdy ruch kabla powoduje jakieś nieznośne trzaski po drugiej stronie. To wszystko trzeba sprawdzić, jeśli chodzi o słuchawki na kablu. A słuchawki Bluetooth to podstawa, bo one dają wam dużą swobodę. I tu nie rzucajcie się na najdroższe modele słuchawek, no chyba, że was na to stać i macie w tym fan. Natomiast słuchawki Bluetooth za 200 zł naprawdę niewiele się różnią od tych, które potrafią kosztować 1500 czy więcej. Więc ostrożnie, jeśli nie potrzebujecie do nie wiadomo jak zaawansowanej jakości muzyki, na przykład słuchawek, tylko kupujecie z myślą o pracy i do połączeń, to moim zdaniem 200 zł to jest najwyższa cena na słuchawki Bluetooth, a całkiem przyzwoite można kupić za połowę mniej. Ważne, by były od oficjalnych dystrybutorów, a nie polecanych Allegrowiczów, którzy sprowadzają z Chin takie podróbki podróbek jeszcze. I możecie zamiast kupić słuchawki, nie wiem, Xiaomi na przykład, które można mieć za 120 zł, znajdziecie w sieci ofertę o połowę tańszych, ale to są chińskie podróbki chińskich słuchawek. Nie polecam, zwłaszcza, że jednak Bluetooth powinno mieć różne certyfikaty z dbałości o nasze zdrowie. Dwie pary słuchawek warto mieć, chociaż one wszystkie są już sprzedawane z tymi opakowaniami najczęściej, które są jednocześnie ich akumulatorami i trzeba naprawdę dużo rozmawiać, żeby się rozładowały, ale warto mieć dwie pary na takie okazje. No i mam nadzieję, że nie muszę o tym przypominać, ale nigdy nie rozmawiajcie bez słuchawek w ogóle, nie tylko ze względu na jakość, ale ze względu na zdrowie po prostu. I to nie chodzi tylko o jakieś fale ze smartfona, bo wciąż na szczęście nie ma dowodów, żeby smartfon przykładany do głowy, choć pojawia się wiele takich informacji, miał jakiś negatywny wpływ na nas, ale na pewno ma to, jak on się rozgrzewa. I rozgrzewanie głowy razem z rozgrzanym smartfonem jest bardzo złą opcją. Do tego jeszcze podniesiona tak ręka ze smartfonem, może nie tak charakterystycznie jak u mięśniaków, panów karków, innych, co po siłowniach mają te ręce takie, kojarzycie ten gest śmieszny trzymania tak z łokciem prostopadłym do reszty ciała telefonu. Ale każdy, kto trzyma dłuższy czas w górze smartfon, jest narażony na kontuzję na przykład stożka rotatorów, takiego połączenia w ręce. Bardzo nieprzyjemny ból się z tym wiąże i jest to no, choroba epoki jakby dla bardzo wielu osób, coraz częściej pojawiająca się. Wobec tego z bardzo wielu względów, od jakości dźwięku i komfortu waszego słuchania, przez to, żebyście dali szansę otoczeniu, szczególnie w home office, żeby inni nie musieli słuchać tego, co ktoś do was mówi, aż po czynniki zdrowotne. Ze wszystkich tych powodów warto uważać na to, jakie urządzenia się kupuje i z jakich się korzysta. W notatkach do odcinka znajdziecie rankingi słuchawek. Sprawdźcie je sobie przed zakupem. Kupcie koniecznie powerbank, a najlepiej kilka. Tu znowu zależy od waszych potrzeb. Powerbanki można kupić już od kilkudziesięciu złotych, a najdroższe potrafią kosztować i z 2000, ale zanim kupicie taki, to sprawdźcie swoje potrzeby. A jeśli ktoś chciałby być cyfrową nomadką czy nomadem, to warto mieć powerbank solarny. Właściwie nie tylko dla nomadek i nomadów, jeżeli ktoś musi mieć stały kontakt, to taki powerbank solarny zawsze jest zabezpieczeniem przed tym, jak znajdziecie się gdzieś, gdzie będzie awaria prądu, rozładują się wam wszystkie urządzenia. To jest ratunek. Coraz częściej widać, no tutaj to jest powszechne, w Hiszpanii na plażach ludzie rozkładają coś takiego jak zeszyt ze szkoły rozłożony. I to jest taki powerbank wystarczający do naładowania wszystkich urządzeń. Są też powerbanki normalne, takie, które znamy w kształtach takich podłużnych, które ładują się solarnie. Wybierzcie po prostu model potrzebny dla siebie. Według tego zaobserwujcie, jak często zdarzało wam się, że smartfon się rozładowywał podczas pracy i pod to przeprowadźcie analizę, czego potrzebujecie. Pamiętajcie, że najbardziej zżera baterie właśnie wideokonferencja, a ich jest coraz więcej, no i pewnie ciężko by było wytłumaczyć się wam z przerwanej wideokonferencji tym, że padł smartfon. Oczywiście najlepiej podczas takowej mieć go podłączonego do źródła prądu, ale nie zawsze jest to możliwe, a poza tym na tym polega też cała uroda pracy zdalnej, abyście wideokonferencje mogli odbywać na przykład leżąc w lesie, na plaży czy w innych miejscach, które pozwalają wam jednocześnie być w fajnych okolicznościach przyrody i pracować, no ale nie będzie to możliwe, jeśli rozładuje się bateria. Ranking powerbanków znajdziecie w notatkach do tego odcinka. Jeśli zamierzacie więcej pracować w podróży, to warto zadbać nie tylko o jak najdłuższy czas pracy na bateriach urządzeń, ale też jak najmniejszy ich ciężar. Jest jeszcze dużo takich, wydawałoby się, prostych porad z cyklu Eureka, jak o nich usłyszycie, ale mało kto na nie wpada i pamięta, że jeśli marzycie o pracy na słońcu, a bardzo wiele osób, myśląc o pracy zdalnej, widzi się na plaży pod palmą, to trzeba pamiętać, że laptop powinien mieć dodatkową podkładkę chłodzącą i najlepiej matowy ekran, bo te błyszczące, które są teraz powszechne, kompletnie się nie sprawdzają na słońcu. Mówię wam to z doświadczenia, według zasady mądry Polak po szkodzie. Kupcie sobie dobry plecak. Idealnie, jeżeli wasza praca zdalna wiąże się z tym, że bywacie w różnych miejscach, przemieszczacie się, albo po prostu chcecie mieć przenośne biuro zawsze ze sobą, żeby mieć pełną swobodę, to taki dobry plecak najlepiej, żeby był z panelem solarnym. Większość dobrych plecaków już to ma. I z możliwością ładowania sprzętów. Już te dobre plecaki mają wszelkie możliwe wtyczki, a jak panel solarny mają w klapie, no to już jest w ogóle fajnie, ponieważ przemieszczając się cały czas ładujecie swoje urządzenia tym panelem z plecaka. Warto też dla tych, którzy chcą się dużo przemieszczać, kupić małą drukarkę, jeżeli musicie coś drukować. A niestety, mimo tego, że już coraz więcej rzeczy udaje się załatwiać cyfrowo, czasem jednak potrzeba wydrukowania jest, ale to sami musicie ocenić, czy u was pojawia się na tyle często, by było warto kupować małą drukarkę, czy też gdzieś sobie zawsze u kogoś wydrukujecie ten raz na jakiś czas, jak się trafi. No i oczywiście przenośny modem do internetu. To też jest bardzo fajna sprawa. Coraz więcej samochodów jest wyposażonych w takie modemy internetowe, ale warto mieć swój do wkładania do niego różnych kart GSM. Jeśli podróżujecie, to wjeżdżając do dowolnego kraju, kupujecie kartę z dostępem do internetu tego kraju, wkładacie do modemu przenośnego i z głowy, i wszędzie, gdzie się znajdujecie, natychmiast macie swoje Wi-Fi. Jest też wersja oszczędniejsza. Jeżeli posiadacie dwa smartfony, to zawsze jeden z nich może być używany jako router. Każdy smartfon ma funkcję routera, więc do tego, którego nie używacie non-stop, wkładacie kartę z internetem przenośnym i on może spokojnie robić za router. Chociaż oczywiście typowe modemy przenośne są lepsze, mają lepszy zasięg od smartfona, nie rozładowują się tak łatwo, ale w ramach tego, co wam tłumaczyłem, że trzeba sobie radzić z tym sprzętem, który się ma, to jeżeli smartfon może być zapasowy waszym routerem, to korzystajcie z tego i dopiero jak taka możliwość się skończy, kupujcie modem. Podsumowując, internet sprawdzacie, jak funkcjonuje w waszym domu, dokupujecie internet mobilny, staracie się, żeby nie mieć ograniczeń ani prędkości, ani danych, sprawdzacie ustawienia routera, robicie remanent całego sprzętu w domu, jaki posiadacie. Jak już go zbierzecie, to sprawdzacie wydajność i laptopów, i smartfonów. Kupujecie koniecznie słuchawki i na kablu, i z Bluetooth. Kupujecie powerbanki, a jak więcej podróżujecie, no to zbieracie cały sprzęt, który zapewnia wam mobilność i zmniejsza ryzyko, żebyście zostali gdzieś z rozładowanymi bateriami. Zapraszam do notatek odcinka. Tam znajdziecie te rankingi, które wam polecam i pamiętajcie, że notatki zebrane przez nasz zespół researcherów są aktualizowane i jak pojawią się tylko jakieś nowości, o których powinniście wiedzieć, ciekawe materiały, to znajdą się w tych notatkach. No to teraz miłego odkurzania skórzu sprzętów, miłego wspinania się na miejsca, gdzie poukrywaliście routery i szukania najlepszej lokalizacji. No i niech z tego wyjdzie coś dobrego i ustalcie sobie na końcu, po tym już remanencie sprzętu, po tym jak go odkurzycie, sprawdzicie wydajność i oczyścicie i on zacznie działać, to ustalcie sobie pomiędzy domownikami, czy rodzicami i dziećmi, zależy jakim, w jakim gronie mieszkacie, kto, kiedy i z jakiego sprzętu korzysta i co ważne, kto jest odpowiedzialny za ładowanie, bo nawet najlepszy system, jaki sobie nie wymyślimy, padnie i każdy z nas to zaliczył wiele razy, jeżeli się okaże, że po prostu smartfon, laptop czy jakiekolwiek inne urządzenie nie jest naładowane wtedy, kiedy najbardziej tego potrzeba. Ja już na przykład moje 6,5-letnie bliźnięta przyzwyczaiłem od jakiegoś czasu do tego, że same muszą zadbać zarówno o naładowanie sobie padów do PlayStation, jak i smartfonów, których wolno im używać do gier, że jeżeli po prostu nie podłączą, to nie będą mieć naładowanych i trudno. Jeszcze taka krótka porada z doświadczenia mojego ojcowskiego, jeżeli wśród was są takie osoby, które mają dzieci kilkuletnie zaczynające swoją przygodę z internetem, smartfonami, ekranami. Nie da się tego uniknąć, możemy czarować bardzo długo, ale prędzej czy później to jest, będzie ich naturalny świat. Wobec tego możemy tylko w zdrowy sposób ograniczać. Ja wprowadziłem zasady od początku, które u nas się świetnie sprawdza, że jakichkolwiek urządzeń z ekranami nasze dzieci mogą używać po zachodzie słońca. Co jest szczególnie ciekawe i gra na moją korzyść, może nie za bardzo na ich, no bo my akurat żyjemy w takim systemie pomiędzy Polską i Hiszpanią, że te zachody słońca są zdecydowanie późno, więc tak fajnie jest to dostosowane do kalendarza, że im piękniejsze są dni, im dłuższe są te dni, to też one coraz później dostają możliwość korzystania z ekranów. Proponuję wam tę metodę, bo próbowaliśmy kilku wyznaczania czasu na przykład używania. To było bardzo frustrujące i nie dziwię się. Szybko doszliśmy do tego, że to jest błąd, bo człowiek po prostu nie lubi odliczającego czas stopera czy minutnika i dzieci tym bardziej. I to rozwiązanie po zachodzie słońca i oczywiście temu też potem towarzyszy jakiś czas dostosowany do naturalnego rytmu, kiedy tam dzieciaki się idą kąpać i spać, ale to się naprawdę fajnie sprawdza i nie ma też takiego poczucia, żeby był zmarnowany dzień, kiedy dzieci powinny być aktywne fizycznie, robić różne fajne rzeczy dalekie od ekranów. To tak na marginesie, ale jak już zauważyliście pewnie w odcinkach wszystkich staram się dzielić też swoimi doświadczeniami, bo na tym polega zebranie moich doświadczeń do przygotowania was do pracy zdalnej, że ja w takim trybie pracuję już około 20 lat i naprawdę zebrałem sporo doświadczeń, które mi po raz pierwszy tak naprawdę w tym zestawieniu tych wszystkich odcinków w pełni się z wami dzielę i cieszę się, że inni będą mogli skorzystać z tego, czego ja musiałem uczyć się metodą prób i błędów. Do usłyszenia w kolejnym odcinku, a jeżeli macie jakieś pytania, Zachęcam do zadawania ich w komentarzach czy do wysyłania na mail kontakt@pracujzdalnie.net. Będę starać się na bieżąco odpowiadać na nie, zawsze w dwóch wersjach. Jeżeli zadacie jakieś pytanie, to odpowiem krótko tekstowo i jeśli kwestia będzie wymagała rozwinięcia, to dłuższa odpowiedź będzie już w audio, w ramach przyzwyczajania Was do tego, że słuchanie jest najlepszą formą percepcji, przyswajania wiedzy i rozrywki w czasach, kiedy jesteśmy tak przeładowani ekranami, jesteśmy tak przeładowani treściami ze wszystkich stron nas atakującymi, to audio jest najlepszą formą, żeby można było przyswajać jakieś treści, tak jak chociażby te odcinki, ten kurs, ale jednocześnie mogąc robić inne rzeczy. Mam nadzieję, że wielu z Was słuchało mnie teraz właśnie jadąc rowerem, sprzątając, biegając, przechadzając się, jadąc samochodem. Będę wdzięczny, jak podzielicie się ze mną informacjami o tym, gdzie i w jakich okolicznościach mnie słuchacie. Jak ktoś by miał ochotę wysłać zdjęcie pokazujące, gdzie byłem z Wami, z moim kursem i w Waszych uszach, to będę bardzo wdzięczny. To znowu na kontakt@pracujzdalnie.net. Do usłyszenia.